Radio Zachód przedstawia.
To zaczęło się 65 lat temu. Ktoś mógłby powiedzieć, no zaraz, ale ty miałeś 3-4 lata. I taka jest prawda. Trafiłem do drużyny zuchowej, harcerskiej, gdzie trafiłem na druha Andrzeja, który miał zainteresowania teatralne. No i tak to się właściwie zaczęło. Stworzyliśmy pierwszy spektakl grany przez najmłodszych zuchów w Polsce. Mieliśmy po 4, najstarsi mieli 5 lat. Trzeba było mieć specjalne zezwolenie zarówno rodziców, wiadomo, no bo to dzieciaki małe, jak i chówca. I zagraliśmy pierwszy w życiu spektakl.
Niezwykłe przypadki aktora Sławka. Reportaż Cezarego Galka. Zielona Góra, mieszkanie prywatne. Sławomir Krzywiźniak, emerytowany aktor lubuskiego teatru.
No, ja tam grałem akurat Wróbelka, który przylatuje do Czerwonego Kapturka i opowiada mu historię związaną właśnie z groźnym wilkiem. Miałem takie skrzydełka z boku, które co chwilę mi opadały, musiałem je poprawiać. Przylatywałem właśnie do Czerwonego Kapturka i mówiłem mu: Czerwony Kapturku, otóż wyobraź sobie, że wilk przed chwilą był u lisa. I tak dalej, i tak dalej. Opowiadałem historię jakąś nieprawdopodobną. Zagraliśmy ten spektakl chyba z 30 razy. Jeździliśmy po powiecie rybnickim, bo było to w Rybniku na Śląsku. Urodziłem się właśnie w Rybniku. Zawsze będę Ślązakiem. I wydaje mi się, że nie mam powodu do wstydu. Mogę sobie pogadać, nie? Jakby chciał, to by dagodał normalnie. Nie mówię gwarą, tylko akcent i dialekt właściwie śląski, choć w tej chwili język śląski, jak o tym mówią, tak jak język kaszubski, wchodzi do szkół, bo na przykład w moim liceum w Rybniku została stworzona klasa, gdzie mówią tylko i wyłącznie po śląsku, nie? A ja byłem tępiony bardzo przez moją panią profesor od języka polskiego za właśnie ten akcent śląski, który miałem. Profesor Różańska, którą będę z sentymentem i z czułością wspominał do końca swoich dni, mówiła mi: Krzywiźniak, Krzywiźniak, jak ty chcesz iść do szkoły teatralnej, kiedy ty nie potrafisz mówić po polsku? Człowieku, zlituj się. No i tak słyszałem przez 3 lata. Starałem się potem mówić czysto literacko, że tak powiem. Uzyskałem dzięki temu duży plus u pani profesor. No ale ona rzeczywiście wyprostowała ten mój akcent śląski. Chociaż przy zdawaniu do szkoły teatralnej w Krakowie wytknięto mi to, że właśnie mam taki akcent i nie wiadomo, czy ja się go kiedykolwiek pozbędę. Wtedy bardzo zwracano uwagę na tego rodzaju sprawy. Nie tak jak teraz, kiedy znajduje się właśnie takie rodzynki w rodzaju, czy to akcent, czy to inaczej człowiek zbudowany, i bierze się właśnie kogoś takiego, żeby kształcić pełnego aktora, bo takie osoby, takie typy charakterystyczne są bardzo potrzebne zarówno w teatrze, jak i w filmie. W liceum to już naprawdę była taka fala entuzjazmu, która nas ogarnęła. Trafiłem do wybitnie humanistycznej klasy, gdzie bardzo często tworzyliśmy właśnie spektakle, zwłaszcza kabaretowe. W 4. klasie, pamiętam, przed maturą, no, dzięki, szczerze powiedziawszy, występom w kabarecie i w Teatrze Żywego Słowa, który założyłem w liceum ogólnokształcącym numer 1 imienia Powstańców Śląskich w Rybniku, dzięki temu przeszedłem to liceum, bo tak byłby duży problem, myślę. A tak udało się jakoś skończyć to liceum. Maturę zaliczyłem na dużych plusach. No i potem cóż, zaczęło się. Zdawałem pierwszy raz do szkoły filmowej w Łodzi. No niestety nie udało się. I ratunkiem, zdaniem mojego ojca, było zdawanie na prawo. Ojciec sam był prawnikiem. Postanowił więc za mnie, że będzie fajnie, jak będzie 2 prawników w rodzinie. No i żeby uzyskać jeszcze punkty przy egzaminie, następnym egzaminie na Uniwersytet Śląski, na Wydział Prawa, zacząłem pracować jako bodajże asystent w Sądzie Powiatowym w Rybniku. Przetrzymałem tam jakieś 2 miesiące, no i niestety musiałem opuścić dom rodzinny w dosyć szybkim tempie. Nie spodobało się tacie, że dosyć późno wracałem z tego sądu, a to okazało się, że praca ponad siły. Byłem jedynym rodzynkiem w 13 Wydziale Karnym. No i postanowiłem jednak dalej iść drogą teatralną. To, co zostało zaszczepione już dużo, dużo wcześniej, postanowiłem kontynuować. Dzięki rozmowie z dyrektorem Daszewskim, Mieczysławem Daszewskim, ówczesnym dyrektorem Teatru Nowego w Zabrzu, dostałem się jako adept na deski zawodowej, profesjonalnej sceny. Był to rok 1973 i od 1 stycznia 1973 roku zacząłem swoją, nazwijmy to dzisiaj, karierę aktorską, karierę teatralną. Od roli, która przysporzyła mi dużo kłopotów, Gefreitera w Niemcach Leona Kruczkowskiego. To była rola niema, ale jakże ważna, jak się okazało, dla mnie później, ponieważ tam bym po prostu umarł, będąc na scenie. Dlaczego? Ano dlatego, że nie oddychałem. Po prostu byłem tak stremowany, na tle mapy Europy stałem z karabinem, ze szmajserem w ręku, w hełmie niemieckim, w mundurze pełnym, na takim podeście, jak gdyby nad całą Europą, pilnując jej przez ten, no wiadomo, okres wojny. I aktor schodzący ze sceny, Henryk Maruszczyk, wspaniały aktor, spojrzał do góry i zobaczył, że ja sinieję. To było widać. No i schodząc szepnął: Sławek, oddychaj, oddychaj. Mój był pierwszy oddech po jakichś 2 minutach, co wydawało się rzeczą niemożliwą, bo to dla nurków to jest problem, a ja nie oddychałem 2 minuty. Co czułem zresztą pod tym hełmem, jak mi głowa pulsuje. Niemcy, Leona Kruczkowskiego. Gdzie mi wtedy przyszło do głowy, że po iluś tam latach znajdę się w teatrze imienia Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze? Widocznie jakieś fatum teatralne kierowało moimi krokami. No ale zanim to nastąpiło, grałem oczywiście przez 3 sezony, prawie 4 sezony w Teatrze Nowym w Zabrzu. Różne role, ale tutaj zauważono, że mam tendencję do grania komediowego, że mam łatwość, o może w ten sposób, i dostałem role zwłaszcza komediowe. Ale nie tylko. Grałem na przykład w Na szkle malowane Ernesta Bryla i zagrałem postać całkowicie nieleżącą w mojej wiskomice ani amplua, mianowicie Śmierć. Śmierć występowała w 3 akcie, kiedy przychodziła po Janosika. Stałem na podejście. O ile dobrze pamiętam, scenografię robił pan Kilian. Oparta była na kostiumach, strojach ludowych. I byłem ubrany tak, jak sobie kiedyś wyobrażano śmierć. Czyli ogromna dynia na głowie, ciężka, ze świecącymi żarówkami w oczach, kostium biały, taka toga wisząca, falująca przy każdym ruchu, potężna, ciężka, to nie było prześcieradło, kotara teatralna, biała. No i oczywiście w rękach kosa. Całe szczęście, jak się później okazało, że ta kosa była z drewna. No i stałem sobie na tym podejście. Nim się odezwałem, nim to był pierwszy poszedł tekst z moich ust, to stałem tam jakieś 10 minut, czekając właśnie na swoje wejście. Pode mną odbywała się cała akcja, ja stałem na wysokości 1. piętra. Akcja między zbójnikami, a o ile dobrze pamiętam, żandarmami. I nie wiem, co mnie podkusiło w którymś spektaklu, że zachciało mi się spojrzeć w dół. Zrobiłem krok do przodu, przechyliłem całą postać do przodu. W tym momencie usłyszałem, jak te ciężarki, czyli baterie umieszczone na mojej głowie, w tej dyni, przesuwają się do przodu, walą w ściankę tej dyni i ja z tego 1. piętra, pociągnięty przez dynię, wylądowałem na żandarmach. Dobrze, że lecąc odrzuciłem kosę na bok, ale tak wyrżnąłem, że straciłem przytomność. Rumor się zrobił straszliwy, no i pierwszy raz w życiu z mojego powodu, tak jak to mówimy w teatrze, poleciała kurtyna. Ocknąłem się, kiedy zobaczyłem nachylonego nade mną pana dyrektora, który klepał mnie po twarzy. Przyczyna całego wypadku, czyli dynia, leżała rozwalona z boku. Wszyscy na mnie patrzyli. No i to był taki kolejny krok w mojej karierze teatralnej. Nazwano mnie wtedy kaskaderem i czasami tak bywa. Całe to zdarzenie, cały ten upadek ustawiło mnie po stronie takiej humorystycznej. Traktowano mnie z lekkim przymrużeniem oka, no ale o dziwo dostawałem wtedy role typowo komediowe, z czego natychmiast skorzystałem. No i właściwie, tak szczerze powiedziawszy, zaczął się tworzyć mój warsztat teatralny. Muszę powiedzieć, że w Teatrze Nowym w Zabrzu był wspaniały zespół artystyczny, wspaniali aktorzy, bardzo poważnie podchodzący do swojego zawodu, punktualni, ważący słowa, kiedy opowiadali o historii. Ale muszę też powiedzieć, że trafiając do Zabrza, nauczono mnie pewnej, jakby to powiedzieć, tradycji. Ja musiałem pukać, chcąc wejść do garderoby. Siedziałem z aktorami, którzy 20-30 lat siedzieli w zawodzie. Nauczyli mnie tej pokory, może właśnie kinderstuby, taki, że ja wiedziałem, gdzie jest moje miejsce i nie mogłem tego miejsca przekroczyć. Nie był to jakiś obowiązek taki, żeby się na przykład obrazili, kiedy bym mnie zapukał, ale ja z szacunku do ich zawodu, do ich dokonań, a to był Mieczysław Całka, Jerzy Statkiewicz, Hania Boratyńska, Witek Grabarczyk, ojciec Andrzeja Grabarczyka, znanego aktora warszawskiego. To były postacie, do których ja wzdychałem, tak szczerze powiedziawszy. Stałem w kulisach, oglądając ich grę. Tak się człowiek uczy zawodu, poprzez grę. Poszedłem dalej, teatralnie, pracując na wszelkie możliwe sposoby w teatrze. To znaczy, jak się dało? Jako adept, inspicjent, nawet jako techniczny, bo zdarzyło nam się przecież kilkakrotnie, na przykład na wyjazdach, gdzie pomagaliśmy technicznym w noszeniu dekoracji. To był taki ukłon w kierunku sztuki, moim zdaniem. Ja w każdym razie tak zaczynałem i to sobie chwalę, pobyt właśnie w Teatrze Nowym w Zabrzu jako wspaniałą szkołę życia i wspaniałą szkołę teatru. Teraz tak człowiek opowiada bardzo poważnie o tym, ale zdarzały się historie bardzo dowcipne. Mianowicie graliśmy właśnie z kolegą Andrzejem Grabarczykiem, który też był wtedy adeptem, trafił prosto na scenę ze szkoły rolniczej w Olsztynie, z której chyba uciekł, żeby się dostać do teatru. I graliśmy dwóch młodych chłopaków, no inaczej trudno było, zamkniętych w szafie, wychodziliśmy jako duchy w śnie głównej bohaterki. W spektaklu wyszedł z domu Tadeusza Różewicza. I to był oczywiście bardzo ważny moment, bo ona miała taki ten dziwny sen. Musieliśmy wyjść dokładnie w momencie, kiedy tam padało jedno słowo. No i oczywiście siedzieliśmy w tej szafie, która właściwie była jedynym elementem scenograficznym na scenie. Siedzieliśmy w tej szafie schowani i kiedy nadszedł ten moment, pchamy drzwi, które są zamknięte. I oczywiście nie możemy wyjść. I to walenie w te drzwi słychać na widowni. Widownia parska śmiechem, bo coś się dzieje. Szafa się cała kołysze, my nie możemy się wydostać. Inspicjent wcześniej, sprawdzając, czy jesteśmy w szafie, niechcący przekręcił klucz. Całe szczęście, że pani Jadwiga Bryniarska, też wspaniała aktorka, grająca główną postać, zorientowała się po tym trzasku i huku dochodzącym zza jej pleców, że o, nie mogą duchy wyjść z szafy, po prostu podeszła do tej szafy i otworzyła drzwi, przez które wypadliśmy, bo byliśmy tak napięci, że razem z tymi ciuchami tam wiszącymi, z jakimiś futrami, płaszczami, spodniami, wypadliśmy, a muszę powiedzieć, że byliśmy ubrani tylko w takie opaski na biodra. Więc kiedy widownia nas zobaczyła gołych, szczerze powiedziawszy, w tych opaskach razem z tymi płaszczami, to wyglądało tak, jakbyśmy wypadli tam, żeby się ubrać, a nie po to, żeby całą akcję jak gdyby tu rozwinąć, bo to miał być sen erotyczny. Skończyło się na tym, że jak niepyszni, zabierając całe stosy ubrania, wyszliśmy w kulisy, a widownia przez 5 minut nie mogła się uspokoić. Zresztą pani Jadwiga też nie mogła się uspokoić i musieliśmy przerwać spektakl, co się też zdarzyło jej, jak mówiła, po raz pierwszy w życiu. No i takie historie to są oczywiście nieodłącznie związane z naszym życiem teatralnym, te historie, które później urastają do legend. Czasami zdarzają się i takie, że widownia nie orientuje się nawet, że coś się wydarzyło na scenie, a tylko aktor musi sobie po prostu poradzić albo z dowcipami kolegów, albo po prostu z fatalnym złożeniem losu. No i właśnie o takich okolicznościach chciałbym opowiedzieć, kiedy to z Teatru Nowego w Zabrzu przeszedłem zupełnie inne rejony, jeżeli chodzi o rejony geograficzne, mianowicie trafiłem do Koszalina. I tu muszę powiedzieć o historii, która mi się przydarzyła, a której się wstydzę właściwie do dzisiaj, kiedy opowiadam to Oblewam się pąsem. Mam nadzieję, że no, w radiu tego nie widać. Kiedy całkowicie świeżutki, młody człowiek przychodzi do zespołu teatralnego, stara się, żeby ta pierwsza rola, którą dostanie, była jak najlepsza, żeby zespół zobaczył, że jest to człowiek wartościowy artystycznie i można na nim polegać. I taką rolę sobie wymarzyłem. Otwierają się drzwi, wchodzi dyrekcja teatru, pan Janusz Tartyło. Mówi do mnie: panie Sławku, musimy prosić pana o pomoc, mianowicie zachorował aktor, a my jedziemy na ostatni spektakl do Lipki. Będę to pamiętał do końca życia, to była miejscowość bardzo oddalona od Koszalina. Jedziemy do Lipki ze spektaklem Nowe cierpienia młodego W. Ulricha Plenzdorfa. Bardzo ważny spektakl, niestety to akurat nie jest komedia. No nie mamy innego aktora, proszę bardzo, zapraszamy pana serdecznie. No i ja tak jak stałem, natychmiast znalazłem się w autobusie jadącym te 80 czy 100 kilometrów do Lipki i tyle miałem czasu, żeby się nauczyć roli. A rola była wcale nie mała, bo dostałem rolę porucznika niemieckiej policji, NRD-owskiej, wtedy jeszcze przecież, który przychodzi na miejsce zdarzenia, gdzie popełnia samobójstwo główny bohater i staje po prostu ten porucznik wraz z jakimś sierżantem tam przy boku i rozpytuje znajomych, czy tam kolegów tego samobójcy, co się tutaj wydarzyło. Główny bohater popełnia samobójstwo poprzez jak gdyby spalenie się prądem. Ta cała budka, gdzie on tam siedział, to się rozlatuje i taka była scenografia. Rozwalona budka, ja stoję na tych ruinach tej budki. Przede mną stoi trzech gości, tych budowlańców, tych znajomych tego samobójcy. Oni stoją plecami zwróceni do widowni, ja stoję twarzą. I taka jest scena. Ubrano mnie w mundur tej policji, jakoś całe szczęście, że gabaryty miałem wtedy o wiele, wiele mniejsze niż obecnie. Piękna czapka na głowę, cały w nerwach, no bo wiadomo, przecież teraz ten tekst powtarzam sobie po cichu jeszcze tuż przed wejściem, przecież to był świeżo nauczony tekst. No i stoję w tych kulisach, inspicjent klepie mnie w plecy, wchodzisz. I tu nastąpiło trzęsienie ziemi. Wchodzę. Z marsową miną staję na tej rozwalonej budce. Przyglądam się tym trzem stojącym przede mną facetom, ale tu jeszcze zapomniałem dodać, że to był zielony spektakl, czyli ostatnie przedstawienie. Więc robimy sobie różne dowcipy, prawda? Ja w ogóle nie zarejestrowałem tego, że to jest ostatni spektakl. Ale jak zobaczyłem miny tych trzech stojących gości, zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. I kiedy, jak już powiedziałem, wziąłem ten oddech, żeby powiedzieć pierwsze zdanie, znaliście tego obywatela? Nagle stojący przede mną starszy kolega, aktor, takim potężnie zachrypniętym, jak to mówimy, himilsbachowskim głosem, mówi do mnie: panie poruczniku! Ma pan pozdrowienia od starej Gerdy. Zapadła cisza. Ja zbaraniałem, czyżbym czegoś nie doczytał. Myślę sobie: Jezus Maria, co przecież, jaka Gerda, jaka stara Gerda, to co tu chodzi? Słyszę pisk, skowyt śmiechu u mojego sierżanta, patrzę kątem oka do niego, on głowę pochylił, widzę, że plecy mu drżą ze śmiechu. Tutaj koledzy szykują jakiś dowcip. Niebiednemu żuczkowi stojącemu tu pierwszy raz na tej scenie. Widownia zamarła, widownia nie wiedziała, o co chodzi, jaka też stara Gerda. Cisza się zrobiła kompletna. Ja mówię: chciałem powiedzieć, co wy tu za dowcipy robicie, co to, jaka stara Gerda? Miałem ich po prostu przywrócić do równowagi. I nie wiem, co się wtedy ze mną stało. Zagryzłem usta tak, że miałem, jak już później byłem w garderobie, to widziałem, jak mam przegryzione usta na dole. Tak zagryzłem zęby, żeby się powstrzymać, no i nie dało rady. Między zębami trysnęły mi potoki śliny. Ja ryknąłem śmiechem. Jakieś głupawki nieprawdopodobnej dostałem. Zacząłem drżeć, obróciłem się w kierunku tego sierżanta, chciałem go prosić. On to grał ze 100 razy, więc myślałem, że może stanie i on to pociągnie, bo w ogóle cały tekst zapomniałem. Nie wiedziałem, gdzie jestem, co robię. Tych trzech facetów, a trzech aktorów stojących przede mną też zgłupiało, bo nie spodziewali się takiej reakcji, tak ogromnej. Pamiętałem ostatnie zdanie w tej scenie, które brzmiało: panowie, proszę ze mną do prosektorium. A co powiedziałem? Powiedziałem, to prezbiterium. I zeszliśmy razem ze sceny. Widownia wyciszona kompletnie, nie wie o co chodzi. Dlaczego tak, a nie inaczej? Jak to mówią w naszej gwarzy teatralnej, człowiek się ugotował na miękko. No, otrzymałem 3 dniówki za karę. Nawet nie dostałem pieniędzy za to zastępstwo. Okropnie to przeżyłem. Wstyd był i to była taka nauczka, że już w życiu nie zdarzyło mi się ugotować, a starali się mnie ugotować zarówno koledzy, jak i zdarzenia, które nikt nie przewidział na scenie. I byłem znany z tego, że ugotować krzywego raczej bardzo trudno. Graliśmy sporo. Trafiałem na różnych reżyserów. Kiedy już dostawałem tego doświadczenia teatralnego, patrzy się na swój zawód już zupełnie inaczej i zacząłem chyba rozumieć, na czym polega ta gra. Na czym polega gra, na czym polega bycie aktorem. Że to nie jest tylko takie od siup wejście na scenę, tylko sposób na to, żeby wyrazić uczucia innych, bo przecież wcielam się w postać zupełnie inną. Postać, którą ktoś napisał. Postać, która ma swoje wady, cechy dodatnie i trzeba to wszystko pokazać, obronić tę postać. Ktoś może powiedzieć, że no zaraz, chwileczkę, ale przecież ty masz też swoje wartości ideowe, takie, a nie inne, a spotykasz się, musisz zagrać postać całkowicie ci odmienną, pokazać inne wartości. No właśnie, to jest ta wartość dodana aktorska. Prywatnie nie zgadzam się z tą postacią, ale taki jest wymóg reżysera. Oczywiście, zawsze mogę egzemplarz położyć. Panie dyrektorze, przepraszam bardzo, ale ja nie jestem w stanie tego zagrać ze względu na to, że mój światopogląd jest zupełnie inny. Nie. Aktor to jest ktoś, kto musi zagrać. No, teraz to różnie wygląda, ale wtedy tak bywało. Grałem postać Józia. To jest taka nieznana sztuka Jarosława Iwaszkiewicza Pod akacjami, gdzie młody człowiek, którego właśnie miałem przyjemność grać, jako wykonawca wyroków śmierci, członek AK, właśnie, który likwiduje konfidentów, donosicieli, przyjeżdża do jednej z miejscowości pod Warszawą i musi dokonać zamachu na konfidenta i jego kochankę. Wchodzi do baru, musi przeczekać pewien czas, gdzieś musi się schować i znajduje się w tym barze i spotyka dziewczynę, z którą rozmawia, z którą właściwie się zaprzyjaźnia i później dowiaduje się, że on musi wykonać wyrok na niej i tu ten dylemat moralny, który następuje, on się waha, on poznał tę dziewczynę, on wie, że ona to robiła z miłości do tego człowieka. Udaje się do księdza i stara się jakoś wyprostować tę sprawę, czy ksiądz jest mu w stanie przekazać tyle wartości i powiedzieć, jak jest naprawdę. Jeżeli zabije, no co się będzie z nim działo? Bardzo to zagmatwane to, co mówię, ale w sumie w sztuce jest to bardzo pięknie napisane i bardzo w sumie prosto. Grało mi się to wspaniale, bo doskonale rozumiałem tego młodego człowieka, aczkolwiek nie za bardzo mogłem się ustawić w tej sytuacji. Nie wiem, czy sam jako zamachowiec dokonałbym wykonania tego wyroku. Musiałem zagrać tak przekonująco i wydaje mi się, że zagrałem, bo rzeczywiście otrzymałem bardzo fajne recenzje z tego spektaklu. Musimy to tak zagrać, żeby widz był przekonany, że tak powinno być. Spektaklem także jakże ważnym w moim życiu, który też zadecydował o dalszych moich krokach teatralnych, było spotkanie z Andrzejem Strzeleckim, który wtedy akurat skończył współpracę w Warszawskiej Szkole Teatralnej. I szukając miejsca do realizacji swojego spektaklu Klauni, znalazł się w Koszalinie. Wspaniały moment w moim teatralnym życiu. Spektakl jakże znamienny, jakże ciekawy, buntujący się przeciwko temu, co wtedy działo się w naszym codziennym życiu, w naszych realiach. Na początku spektaklu wszyscy jesteśmy ubrani prywatne ciuchy, ubrania, garnitury, dosyć ponure, z umalowanymi twarzami. Cały spektakl składał się ze scenek pantomimicznych, granych przez tych 6 klaunów i monologów po kolei wykonywali pomiędzy właśnie tymi scenkami pantomimicznymi. Wszystko to nawiązywało jak gdyby do codzienności, do sytuacji, która się nam przydarza na co dzień. No i do tego, nazwijmy to, ucisku psychiczno-politycznego, który był wtedy na zewnątrz. W trakcie tego spektaklu niezauważalnie, szczerze powiedziawszy, dla widza zmazywaliśmy z twarzy te klaunowskie malunki, makijaż i zostawaliśmy pomału w takich właśnie też prywatnych ciuchach, a koledzy techniczni, którzy byli w tym spektaklu, przynosili nam podczas tych scenek też prawie, że niezauważalnie, nieprawdopodobne, ale tak było. Energia płynęła z tej sceny, że widownia była tak skupiona na tych scenach, że jak gdyby nie zauważała przynoszonych krat przez technicznych, którzy nas pomalutku, jak dzikie zwierzęta, zamykali w takim cyrkowym kole, w takiej arenie cyrkowej. Kończył się ten spektakl po godzinie i 20 minutach, że sześciu facetów, odartych właściwie ze wszystkiego, co mieli na początku, stoją przylepieni do krat i orientują się po ostatnim monologu, że są zamknięci, właściwie w sytuacji bez wyjścia. Są w kratach. Tu nie ma wyjścia. No i śpiewamy taką piosenkę na koniec. Wiej, zachodni wietrze, wiej, przynoś nam wolność, bo my tu zamknięci. Ja dokładnie nie pamiętam już tych słów. Ale co wtedy się działo na widowni? No zawsze jak o tym mówię, nie mogę sobie za bardzo poradzić, ponieważ w Gdańsku, jak graliśmy w Teatrze Wybrzeże, widownia się podrywała i z pierwszych rzędów wbiegali na scenę i w te kraty, które nas otaczały, pilano kwiaty. Wyglądało to jak w Stoczni Gdańskiej, kiedy strajkowali stoczniowcy i wpinano te kwiaty. Andrzej Strzelecki kazał nam stać w tych kratach do ostatniego widza. Tak było na premierze. Stoicie tak długo, dopóki ostatni widz nie wyjdzie. My mówimy, Andrzej, zlituj się, przecież to będzie tak, że oni będą myśleli, że my jeszcze tam gramy, że będziemy tam stali z godzinę jeszcze. Nie szkodzi, macie stać. No niestety musiał zmienić po 3-4 spektaklach, zmienił puentę, mówi, dobra chłopaki, po 5 minutach wyrywacie kraty z tyłu, wychodzicie. Czasami nie musieliśmy. Widownia wpadała na scenę i wyrywała kraty, wypuszczając nas na zewnątrz. Po stanie wojennym braliśmy udział właśnie z klaunami w Festiwalu Teatrów Polski Północnej i zajęliśmy 2 miejsce. Nie zajęliśmy 1 miejsca tylko dlatego, że spektakl miał koloryt, wiadomo, nie taki jak trzeba. Jaka historia się przydarzyła na 2 spektaklu, bo graliśmy 2 spektakle. Na 1 spektaklu poszło rewelacyjnie. Widownia oniemiała w ogóle, bo nie wiedzieli jak nas traktować, a potem od połowy spektaklu, jak to puściło wszystko, to były takie reakcje, aż nieprawdopodobne. Krzyki, brawa. Andrzej przyjechał na 2 spektakl. No i zaczynamy 2 spektakl. A 2 spektakl, 19, więc nastrój, klimat. Ja mówię wcześniej Andrzejowi, słuchaj, jak oni nas przyjęli. Jak myśmy zagrali, to słuchaj, mucha nie siada, musimy to wygrać. Zaczynamy spektakl. A zaczynało się tak, że ja pierwszy miałem taką przyjemność w tym klaunowskim makijażu, w ciuchach, wstaję i chłopaki dochodzą, jeszcze pozostałych 5, czyli 6 klaunów stoi na proscenium i szperacz, czyli reflektor mały, taki 30 cm, wyłapywał poszczególne twarze nasze po kolei. I na kogo padło, ten mówił monolog. A zaczynało się to mniej więcej tak. Któregoś pięknego dnia szedłem sobie ulicą i nagle widzę klaun. Idzie sprzeciwka. Nie, pomyślałem, to chyba niemożliwe. Jak to klaun? Ktoś taki jak ja na ulicy? I coś mniej więcej takiego było. I dochodziło do tego, że 6 klaunów po kolei dodawało swoje teksty i wychodziło na to potem, przy końcu, że właściwie na ulicy, zarówno na ulicy, jak i wszędzie są sami klauni. Tutaj nie ma ludzi normalnych, są sami klauni. No i wstaję od mojego miejsca, gdzie siedziałem na początku spektaklu, bo siedziałem przed takim lustrem, gdzieś makijaż nakładałem sobie na twarz. Wstaję, odwracam się w kierunku proscenium, robię krok, jest ciemno, więc namacanego dosłownie robię krok i w tym momencie powinienem dostać szperacz, czyli ten reflektor, na twarz. Nie ma. No to stoję. Słyszę, jak chłopaki dochodzą, koledzy grający tych klaunów, pozostałych dochodzą, stoimy w szeregu. Ciemno, nic się nie dzieje. No to co robię? Staram się chrząknąć, no bo co ja mogę zrobić? Tupać? Nie ma, cisza. I w tym momencie dostaję reflektor. Że tak powiem, na wysokości między kolanami a pępkiem. Ląduje tutaj światło. I tak zostało. Co jest? I schyliłem się po prostu tak, że wsadziłem twarz ten reflektor. W tym momencie reflektor poszedł do góry, puste miejsce. Ja się znowu wyprostowałem. Już słyszę mały chichot na widowni. Całkowicie niezamierzona ta akcja. I w tym momencie słyszę tam rumor z tyłu. Reflektor poszedł gdzieś na sufit, wywędrował na dół. Po ludziach poleciał i w końcu znowu na mnie. Ja już właściwie ten monolog skończyłem. Co się okazało? Zmęczony całym dniem elektryk położył nogi na reflektorze, na tym szperaczu. Wziął i zasnął. I kiedy Andrzej Strzelecki, reżyser, kiedy się zorientował, że co jest z tym reflektorem, zerwał się, pobiegł do tego elektryka i trzepnął go w plecy. I temu nogi spadły z tego reflektora, no i stąd te całe zawirowania tym światłem. No ale reszta spektaklu już jakoś poszła dobrze, także zajęliśmy drugie miejsce. To takie anegdoty a propos niespodziewanych wydarzeń na scenie. No ale co ciekawe, pojechaliśmy z tym spektaklem do Poznania. Po spektaklu urządzono nam prawie że owację. Proszę sobie wyobrazić, że na trzecim spektaklu ludzie stali. Tam nie można było igły wsadzić. Tyle było widowni. I skończyło się to jakoś 10-minutową owacją. Pamiętam jak dziś, że chyba na pierwszym czy drugim balkonie w Poznaniu siedziało wojsko. Siedziało wojsko, które stało i salutowali. To było coś nieprawdopodobnego. Zeszliśmy ze sceny, potem oczywiście jakiś tam bankiecik, noc i na drugi dzień wracaliśmy do Koszalina z ogromną ilością kwiatów w autobusie. No mieliśmy zawaleni kwiatami, no nie wiadomo co z tym robimy. No i postanowiliśmy to zawieźć przed pomnik robotników w Poznaniu. Zawieźliśmy, złożyliśmy tam te kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że ktoś nam porobił zdjęcia, sfilmowano nas, a mieliśmy już ustaloną trasę później, mieliśmy do Szwecji jechać z tym spektaklem. To, jakie widzieliśmy reakcje widowni, poszczególnych ludzi, dodawało nam takiej energii, takiej mocy w tym wszystkim. Wiedzieliśmy, że jednak jesteśmy na wspaniałej, dobrej drodze. A prywatnie, jak gdyby ja rosłem. Znaczy mówię aktorsko, wiedziałem, że tak, że dobrze robię, że to jest fajna, cudowna sprawa, ale mówię, to czerpaliśmy z widowni i to zdarzyło się nieraz. I nie tylko na tym spektaklu. Człowiek zrozumiał, że bycie aktorem właśnie polega na tym, żeby przekazywać emocje widowni. Jeżeli widownia to w żargonie kupuje, jest z nami, jak najbardziej wie, o co chodzi. To był pierwszy spektakl z Andrzejem Strzeleckim, ale nie ostatni, bo jak się okazało, zakochaliśmy się wzajemnie w sobie. Andrzej w nas, my w Andrzeju. I kolejnym spektaklem, który Andrzej zrobił w Koszalinie z nami, był spektakl Kazanie. Rzecz o nietolerancji. O czymś, co nigdy nie odejdzie w dal. Jakże to modne słowo, ale przecież mamy z tą nietolerancją do czynienia na co dzień. Każdy ją inaczej może rozumie, ale jakże to rzecz ważna. Wtedy to kazanie, właśnie rzecz o nietolerancji, to było wydarzenie w Koszalinie, gdyż przychodzili na ten spektakl zarówno młodzi, jak i starzy. Przychodziły grupy zorganizowane. W Koszalinie biletów nie można było kupić na ten spektakl. Były wykupione kilka tygodni do przodu. Graliśmy także ze 30 razy, dosyć krótko, ale ze względów wiadomych też niestety nie spodobał się władzy. Niestety został ten spektakl zdjęty z afisza. Później spotkanie ze Stanisławem Tymem, który został dyrektorem naczelnym i artystycznym w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. I postanowił ściągnąć z Polski osoby, no właściwie typy charakterystyczne, mające właśnie łatwość komediowego grania i o zabarwieniu lekko kabaretowym. Padło właśnie na mnie, na kolegę Adama Dzieciniaka, Cezarego Ilczynę, znał nas wcześniej i zaprosił do współpracy. Z ogromną przyjemnością pojechaliśmy do Elbląga, graliśmy tam świetne spektakle. Tam stworzył się także pierwszy kabaret, taki zawodowy, mianowicie Kabaret bez baby. To były początki z gościem honorowym, z gwiazdą naszego wieczoru, wtedy oczywiście Stanisławem Tymem. On jak wychodził na scenę, to ja przy nim nie mówiłem nic właściwie. On potrafił przez półtorej godziny mówić o niczym, a jednocześnie tak zabawnie, że widownia pękała ze śmiechu. I tu też właśnie była ta wspaniała szkoła grania kabaretowego. Uczyliśmy się też od podstaw. Okres elbląski przeleciał bardzo szybko. Skończył się dla mnie niezbyt ciekawie. Mianowicie graliśmy spektakl Przygody rozbójnika Rumcajsa w reżyserii właśnie pana Stanisława Tyma. A tylko powiem, jak do tego doszło. Mianowicie na pierwszym spotkaniu, kiedy właściwie cały zespół był, około 30 osób grał w tym spektaklu, Stanisław Tym jako reżyser zaprosił właśnie nas do tego grania. Siedzimy przy stole, mówi, no to dobrze, przeczytajmy sztukę. No, przeczytaliśmy sztukę, miałem przyjemność zagrać właśnie rozbójnika Rumcajsa. Zapadła cisza. No, widzimy po minie Staszka Tyma, że coś jest chyba nie tak. Staszek mówi, panie inspicjencie, zwrócił się do kolegi, proszę pozbierać egzemplarze. Koledzy, spotykamy się jutro o godzinie 11:00, ja przez noc zrobię zmiany. Będzie to moja adaptacja w takim razie tej sztuki. No i kiedy spotkaliśmy się na drugi dzień o godzinie 11:00, otrzymujemy egzemplarze. No i już po wadze tego egzemplarza czuję, że to jest tak nie półtorej godziny grania, ale co najmniej 3. I rzeczywiście, tam było wszystko. Ostrzeżenia przed używaniem alkoholu, paleniem papierosów, wszystkie używki, bardzo B. Po prostu zmiany wprowadzone przez naszego wspaniałego reżysera, Staszka Tyma, powodujące, że tak jak już powiedziałem, spektakl wydłużył nam się co najmniej o półtorej godziny. W każdym razie zagraliśmy spektakl, no też graliśmy jakieś 40 razy. Muszę powiedzieć, że w Elblągu widownia to jest 600 miejsc. I proszę sobie wyobrazić, że tam nie było przerwy podczas tego spektaklu. Więc jak ta widownia przyszła z tymi maluchami, to wiecie, co się działo po mniej więcej półtorej godziny, kiedy wszystkim się sikać zachciało do toalety, a tutaj nie ma. Drzwi zamknięte, koniec, pampersy chyba tylko musiałyby panie rozkładać. Ale tutaj tak na wesoło, wesoło zaczynam, a skończyło się dla mnie osobiście bardzo smutno, bo niestety lata 70. to były takie dwa sezony, 75-76, coś takiego to było. Jakaś idiotyczna moda nastała w Polsce. Dzieciaki były, przychodzili z pełnymi kieszeniami skobli, tak zwanych, czyli guma założona na palce, pełne kieszenie tych skobli do strzelania. I urządzali sobie polowania na aktorów. Nie wiem, skąd ta moda się wzięła. Jeden z recenzentów mądrych warszawskich powiedział, no to widocznie aktorzy źle grają. No, jeżeli aktorzy w całej Polsce źle grali, a było ileś tych wypadków na scenie, to chyba nie tędy droga, prawda? Zdarzyło się tak, niestety, że podczas mojego ostatniego, już podczas ukłonów, po spektaklu, kiedy staliśmy całym zespołem, około 30 osób na proscenium, kłaniając się, wykonujemy krok do tyłu i nagle poczułem uderzenie w kolano. Zaskoczony spojrzałem w dół i zobaczyłem, widzę ten skobel leżący. Podniosłem głowę i w tym momencie otrzymałem uderzenie w prawe oko. Było tak silne, że się przewróciłem. W pierwszym momencie, w ułamku sekundy, nie dochodzi to do głowy, że co się stało, prawda? Leżę na tej scenie. Kurtyna w tym momencie poleciała, zamknęła się, wszyscy się odwrócili z kolegów, prawda? I wychodzą ze sceny, a ja leżę. Trzymam się za oko, czuję, że za chwilę stracę przytomność, bo ból straszliwy. A jeszcze chcę dodać, że jak to, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Kilka dni wcześniej zrobiłem kolegom dowcip w garderobie, kiedy przywiozłem z jednego z filmów, gdzie byłem po stronie wschodniej, przywiozłem otrzymane od charakteryzatora takie kapsułki z takim płynem powodującym krwawienie z ust. I taką kapsułkę sobie przywiozłem do teatru i postanowiłem zrobić po którymś spektaklu wieczornym dowcip kolegom. I to spowodowało, że jak się naprawdę przewróciłem po otrzymaniu tego strzału w oko, pomyśleli, a no masz krzywy seleż teraz, masz, aha, następny dowcip, prawda? jak to się właśnie obraca coś takiego przeciwko człowiekowi. I proszę sobie wyobrazić, że wszyscy zeszli ze sceny. Ja na czterech schodziłem, podpierając się jedną ręką wyciągiwałem się właściwie z tej sceny. Dopiero jak się dostałem w kulisy, jak inspicjentka zobaczyła krwawy ślad na scenie i moje zakrwawione ręce, zorientowała się, że to nie jest raczej dowcip. Odjęto mi rękę od oka, zorientowano się, że rzeczywiście oko krwawi. No ja wylądowałem w szpitalu w Elblągu i wylądowałem potem w klinice w Warszawie, taka klinika okulistyczna. I tam lekarz mi powiedział, że no nie gwarantuję panu, że to oko ocaleje, musimy poczekać 2 tygodnie. Ma pan tak szczęście, że dostał pan łuczkiem, a nie tymi dwoma ostrymi końcami. No i leżałem 2 tygodnie, napatrzyłem się tam na dziwne rzeczy, straszliwe, jak to człowiek sobie nie szanuje własnych oczu, ale czekałem na werdykt, właściwie na wyrok. Byłem pewny, że oko stracę, ale no całe szczęście okazało się, że oko ocalało. Zresztą potem naczelny chirurg, ordynator powiedział mi, wie pan, panie Sławku, jeszcze nie widziałem oka, które by ocalało po takim uderzeniu. I tu zrozumiałem, że jednak chyba ten anioł teatralny trzyma nade mną pieczę, pilnuje mnie, żebym jednak na tej scenie jeszcze troszkę pograł, no bo cóż mógłbym grać później? Jedynie pirata, korsarza, bo i kogo. Tydzień po zdjęciu opatrunków w tej klinice szedłem piętro niżej do sklepiku, żeby sobie coś kupić i tam, proszę sobie wyobrazić, spotykam Krzysztofa Rotnickiego, który tam był, miał jakieś kłopoty z nerkami, o ile sobie dobrze przypominam, i wylądował na oddziale wewnętrznym też tam, w tej klinice. Czyli jakimi drogami chodzi szczęście, czy jak się los układa, że człowiek nigdy nie wie, na kogo wdepnie. Tam, no, jak można pomyśleć, żebyśmy się tam spotkali? Znaliśmy się wcześniej z Koszalina. I nagle się spotykamy w sklepiku w Warszawie, w klinice, i Krzysiu mówi do mnie: a co ty robisz? Ja mówię, no co robię? Leżę tutaj teraz i czekam na wypuszczenia, aż mnie wypuszczą z kliniki. To jak będziesz miał chwilę wolnego czasu, a nie będziesz grał, to przyjedź do Zielonej Góry. Ja tam jestem dyrektorem artystycznym. Marek Górski jest dyrektorem naczelnym, też go znasz. Spotkajmy się, może coś zagrasz na gościnne występy. Ja to zapamiętałem i tak właściwie zaczęła się za chwilę moja historia zielonogórskiego aktorstwa. Komedia omyłek Williama Szekspira, czyli po prostu granie gościnne. Przyjazd na jedną rolę dosłownie na 3 miesiące czy 2 miesiące. Nie byłem zdecydowany na pozostanie tutaj, bo miałem zupełnie inne plany artystyczne i propozycje artystyczne. W przyszłym roku obchodzimy 70-lecie Teatru Lubuskiego. Jakaż to wspaniała rocznica. I kiedy pomyślę, że jestem takim małym kółeczkiem w tej całej historii, w tym całym zbiegu wydarzeń teatralnych, artystycznych, w tym łańcuchu wydarzeń, premier teatralnych, to jestem dumny. Dumny za siebie i za kolegów, których poznałem przecież tutaj mnóstwo. Wojtek Romanowski, Tomasz Karasiński, Jurek Bechynę. Oni odeszli, ale są przecież osoby, które cały czas żyją i mają się bardzo dobrze. Tatiana Kołodziejska, Bieta Donimirska, Jurek Kaczmarowski, Jasiu Młyński. Kiedy o nich wspominam, robi mi się cieplej na sercu. Bo dzięki nim także przeżyłem wiele wspaniałych chwil. Spotkałem tylu wspaniałych ludzi, przyjaciół.
Była to pierwsza część opowieści o aktorze Sławomirze Krzywiźniaku. Montaż, muzyka i realizacja Cezary Galek. Radio Zachód, grudzień 2021.